I dzisiaj chciałbym mówić na temat zmian. Ostatnio mówiliśmy na temat wiary, a dzisiaj chciałbym mówić na temat zmian, na temat kultury zmiany, na temat zaakceptowania tego, że zmiany są nieodłączną częścią naszego życia. Ktoś kiedyś powiedział, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Ale z tymi zmianami to jest tak, że my za bardzo, czy nie zawsze lubimy zmiany. I podobno jedynym człowiekiem, który lubi zmiany, jest niemowlę z mokrą pieluchą. Ale zmiany są częścią naszego życia. Czy tego chcemy, czy nie, zmiany są częścią naszego życia i często w naszym życiu jest tak, że toczy się jakaś taka walka. Walka pomiędzy rutyną a zmianą, tak? Walka między rutyną a zmianą. Moja żona mówi, czas pomalować pokój. Ja mówię, nie, on wygląda świetnie. Ale czas go odmalować. Nie, kochanie, on jest piękny kolor, w ogóle po co? I to jest taka w życiu ciągle walka, tak? Między rutyną a zmianą, między tym, co już jest, co już mamy, co lubimy, a tym, co może być nowe, co może być jakieś nieprzewidywalne. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym procesie pozytywnych zmian również w naszym życiu i w Kościele. W ogóle jaki jest cel zmiany w życiu chrześcijańskim? Jest jeden nadrzędny cel zmiany i tym celem jest stawać się coraz bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa, do Boga, tak? Jeśli zmiany są w jakim innymkolwiek celu, to one nie są tak istotne i ważne. Ale jeśli te zmiany prowadzą do tego, że stajemy się coraz bardziej podobni do Boga, to te zmiany są bardzo dobre i potrzebne i konieczne. Stawać się odbiciem Boga. 2 Koryntian, rozdział 3, werset 18. Słowo Boże mówi, my wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle, jak w lustrze chwałę Pana, zostajemy przemienieni, zmieniani w ten sam obraz, w obraz Boga, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I tutaj jest odniesienie do historii Mojżesza, który kiedy szedł na górę i spotykał się z Bogiem i modlił się, to kiedy schodził z góry, Biblia mówi, że jego twarz była zmieniona, jego twarz promieniała, jaśniała, ale z czasem ta chwała na jego twarzy bledła, znikała. I tutaj apostoł Paweł mówi, że nie tak jest z nami w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, nie tak jest z ludźmi, którzy są w Chrystusie. Ta chwała nie blednie, ale ta chwała się robi coraz bardziej wyraźna, tak? Nie z chwały do normalności, ale od chwały do jeszcze większej chwały. Jeśli żyjemy z Bogiem, jeśli żyjemy z Chrystusem, to tej chwały w naszym życiu nie ubywa, ale przybywa, tak? To znaczy, że jesteśmy coraz bardziej odbiciem Boga, coraz bardziej lustrzanym odbiciem, bo tutaj jest analogia lustra, lustrzanym odbiciem Pana Boga i to jest ten cel zmian w naszym życiu. Efezjan rozdział 5, i werset 27 jest napisane, że Pan Bóg sobie przygotowuje jaki Kościół? Kościół niesamowity, wspaniały, wyjątkowy. Werset 27 mówi, aby sam sobie przygotować Kościół pełen chwały, bez mazy, skazy. Niektóre tłumaczenia mówią bez zmarszczki, czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty, niepokalany, czyściutki, piękny, doskonały. I to jest ten proces przemiany. Bóg przemienia nas, Bóg przemienia Kościół. Kościół też, my osobiście, ale też jako społeczność, jesteśmy tym odbiciem, odbiciem Boga. Jak by wyglądał świat bez luster? Panowie, drodzy panowie, jak by wyglądał świat bez luster? Gdzie my byśmy budowali nasze poczucie wartości? Stajemy przed lustrem i mówimy, no to jest facet, tak? Popatrz na te mięśnie, popatrz na tę sylwetkę, popatrz na te rysy, popatrz na tę twarz, na te muskuły, ta postawa. I skąd my byśmy czerpali w ogóle poczucie wartości, gdyby nie było luster? Niech tam sobie mówią ludzie, co chcą, ale my stajemy przed lustrem i my wiemy. My wiemy, na co patrzymy, tak? Drogie Panie, gdyby nie było luster, gdzie wy byście się zniechęcały, powiedzcie? Gdzie wy byście rozpaczały, gdyby nie było luster? Patrzycie, a tu za mało, a tu za dużo. W ogóle cały biznes kosmetyczny by padł szybko, gdyby nie było luster. Wszystkie farby na włosy, wszystkie kosmetyki, szminki, wszystko by nie było potrzebne w ogóle. A ta moja fryzura dzisiaj to wyjątkowo jest do niczego, tak? I tak stajecie przed lustrem i same złe rzeczy widać. Świat bez lustra byłby smutny, straszny, w ogóle jakbyśmy funkcjonowali. Biblia mówi, że my jesteśmy lustrami Boga na ziemi. Jesteśmy odbiciem Boga i celem wszystkich zmian w naszym życiu jest to, że stajemy się coraz bardziej podobni do Niego, stajemy się coraz bardziej wyraźnym, jasnym odbiciem Boga tutaj na ziemi. Problem w Kościele jest czasem taki, problem w życiu chrześcijan jest czasami taki, że chrześcijanie sobie myślą, że Bóg jest po to, żeby zaspokoić nasze potrzeby, że człowiek to jest jak taki pojemnik. Człowiek to jest jak taki pusty pojemnik, który ciągle jest pusty, ciągle coś w nim brakuje, a Bóg jest tym, który ten pojemnik ciągle zapełnia i wypełnia i zaspokaja wszelkie potrzeby. I my tylko przychodzimy, mówimy, Boże, daj mi to, Boże, daj mi tamto, Boże, tu jeszcze jest pustka w moim życiu, Boże, tam jeszcze jest pustka w moim życiu. Ale czy to jest naprawdę cel naszego życia na ziemi? Czy to jest cel chrześcijaństwa, żeby Bóg zaspokajał nasze potrzeby? A może jesteśmy stworzeni do właśnie tego wyższego i lepszego celu, którym jest być coraz bardziej podobnym do Boga. Dlatego zamiast tej ilustracji pojemnika, to może raczej trzymajmy się tej ilustracji lustra, że człowiek może niekoniecznie jest tym pustym pojemnikiem, ale raczej tym rozbitym, zabrudzonym lustrem, które kiedy człowiek przychodzi do Boga, kiedy człowiek poznaje Boga, to Bóg to lustro zaczyna składać. Bóg te kawałeczki lustra zaczyna składać, a potem to lustro zaczyna czyścić. Zaczyna usuwać zabrudzenia z tego lustra. I dzięki temu stajemy się coraz bardziej podobni do obrazu, którym jest Bóg, tak? Popatrzmy na to, co mówi Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 11. Mateusza 11, 28-29. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ale na tym się nie kończy wypowiedź Jezusa. Jezus mówi dalej, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Naśladujcie mnie, stawajcie się coraz bardziej do mnie podobni. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jezus nie tylko mówi, przyjdźcie do mnie, a zaspokoję wasze potrzeby, ale mówi, przyjdźcie do mnie i upodabniajcie się do mnie, tak? Przyjdźcie do mnie i stawajcie się coraz bardziej tacy jak ja, bo wtedy, dopiero wtedy wasze najgłębsze potrzeby będą zaspokojone. Dopiero wtedy znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, tak? Także często myślimy, że wystarczy, że Bóg napełni ten pojemnik tym, czego mi brak i wtedy wszystkie moje wewnętrzne potrzeby będą zaspokojone. Nie. To tak nie jest. Bóg nie jest jakąś formą świętego Mikołaja, który cały czas musi tylko wrzucać nowe prezenty do tego pustego pojemnika, którym jestem. Daj mi jeszcze jeden prezent, daj mi jeszcze jeden prezent, bo tym już się znudziłem, bo tym już się pobawiłem. Daj mi kolejny prezent i kolejny. I daj mi jeszcze to, daj mi jeszcze tamto. I myślimy, że w ten sposób będziemy zadowoleni w życiu, że w ten sposób nasze chrześcijaństwo będzie się rozwijało. Tylko wtedy będziemy spełnieni, zaspokojeni w 100%, kiedy będziemy coraz bardziej podobni, coraz bardziej będziemy przypominać Boga w naszym życiu, tak? Tylko wtedy będziemy szczęśliwi. Tylko wtedy, tak jak Jezus mówi, znajdziemy ukojenie dla dusz swoich. Tylko wtedy będziemy mieli pełną satysfakcję, kiedy powiemy: Boże, chcę być coraz bardziej jak Ty. Chcę być takim czystym lustrem, takim wyraźnym odbiciem Ciebie. Chcę się zmieniać i być coraz bardziej podobny do Ciebie. Chcę być podobna do Ciebie. Więc Chrystus nie pokazuje nam takiego chrześcijaństwa konsumpcyjnego, gdzie my jesteśmy takimi pojemnikami pustymi, które Bóg cały czas musi zapełniać czymś. A Chrystus pokazuje nam, że chrześcijaństwo oznacza przemianę. Życie w przemianie. Życie w ciągłej przemianie. Przemianie na podobieństwo Boże. Stawanie się coraz bardziej odbiciem Boga. Zbyt wielu chrześcijan skupiło się tylko na swoich potrzebach i mówią: Boże, daj mi to, Boże, daj mi tamto. Ale to nie, Bóg nie istnieje po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby, to raczej my żyjemy po to, żeby stawać się coraz bardziej do Niego podobnymi, tak? To jest nadrzędny cel naszego życia, to jest cel naszego chrześcijaństwa tutaj na ziemi, stawać się coraz bardziej podobnymi do Boga, tak? Czy już to osiągnęliśmy? Czy już jesteśmy takim kościołem bez skazy, bez zmarszczki, bez żadnych niedociągnięć? Jeszcze nie. Czy już w swoim życiu jesteśmy takim lustrem do końca poskładanym? Czy już w swoim życiu jesteśmy takim lustrem do końca wyczyszczonym, które w pełni odbija Boga? Jeszcze nie. Potrzebujemy zmian. Amen? Potrzebujemy się zmieniać, tak? Potrzebujemy, żeby Duch Święty swoją mocą przemieniał nas, żebyśmy stawali się odbiciem Boga, żebyśmy stawali się czystym lustrem, w którym widać Boga. Zanim porozmawiamy o zmianach, to chciałem powiedzieć o kilku rzeczach, które są niezmienne. Jest kilka rzeczy w życiu, których się nie powinno zmieniać, na przykład męża czy żony, ale są też poważniejsze rzeczy, jeszcze ważniejsze, duchowe rzeczy. Jest kilka rzeczy niezmiennych. Przede wszystkim niezmienny jest Bóg i Jego Słowo, tak? Bóg i Jego Słowo. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jest niezmienny. Hebrajczyków 13:8. Słowo Pana trwa na wieki. 1 Piotra 1:2, 24-25. Człowiek przemija, człowiek jest, potem go nie ma, ale Słowo Pana trwa na wieki. Bóg i Jego Słowo są niezmienne, stałe. Dlatego przykazania są ciągle aktualne. 10 przykazań to przykazania ciągle aktualne. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę. 10 przykazań jest ciągle aktualne, ponieważ słowo Pana jest niezmienne, tak? Co jest jeszcze niezmienne? Niezmienna jest duchowa rzeczywistość. Szatan, aniołowie, demony, istoty niebiańskie. Wiecie, to nie jest wymysł ludzi, którzy się nie znali na nauce czy na medycynie. Szatan, demony nie są wynikiem jakichś zabobonów, braku edukacji, bo w tamtych czasach ludzie to nie byli wykształceni, to myśleli, że to demony. A dzisiaj my jesteśmy już wyedukowani, my dzisiaj wiemy lepiej. Nie, to nie jest tak. Niebo i piekło są realnym przeznaczeniem dla człowieka. Są realną przyszłością, przeznaczeniem dla każdego człowieka. Albo niebo, albo piekło, twój i mój wybór. Ale to są realne miejsca. To jest duchowa rzeczywistość, to są pewne rzeczy niezmienne. Co jest jeszcze niezmienne? Miłość Boża. Miłość Boża jest niezmienna. Biblia mówi, Bóg mówi: umiłowałem Cię miłością wieczną. Umiłowałem Cię miłością wieczną. Nie na chwilę, nie na rok, nie jak jesteś piękny i młody. Umiłowałem Cię miłością wieczną, na zawsze. Nigdy nie przestanę Cię miłować, mówi Bóg, tak? Miłość jest czymś niezmiennym, miłość Boża. Bóg jest miłością, Bóg się nie zmieni w tym, Bóg zawsze będzie miłował. W Nowym Testamencie czytamy, że któż nas odłączy od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości. Miłość Boża jest niezmienna. A więc to są te rzeczy niezmienne, ale dzisiaj bardziej chciałem, żebyśmy się skupili na tym, co jest zmienne na naszym życiu, na tym, że zmiany są ważne, że zmiany są niezbędne dla naszego duchowego rozwoju. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 5, przeczytamy historię o Jezusie, o Jego uczniach. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 5 i wersety od 1 do 11. Łukasza 5, od 1 wersetu. Pewnego razu, gdy Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła Niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba, Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Ja dzisiaj tę historię chciałem nazwać Dzień Wielkich Zmian. Dzień Wielkich Zmian, bo kiedy czytam tę historię, to widzę niesamowite zmiany, jakie tam miały miejsce. Przyszedł Jezus i wszystko zmienił. Wszystko pozamieniał, szczególnie w życiu Piotra. Więc porozmawiajmy o naszym osobistym życiu najpierw. O zmianie naszego własnego życia. I popatrzmy na Piotra, jak Jezus potrafił zmienić jego życie w ciągu jednego dnia. Najpierw jest zniechęcony Piotr. Zniechęcony Piotr, który łowił i nic nie złowił i był zmęczony, niewyspany, głodny, zniechęcony. Ale za chwilę w tej historii widzimy Piotra, który jest zadowolony. Widzimy Piotra, który jest szczęśliwy. Piotra, który jest zdumiony. Piotra, który odzyskał dobry humor, dobry nastrój, tak? Jakaś przemiana. Widzimy Piotra rybaka na początku. Widzimy Piotra, który robi codziennie to samo. Ma swój zawód, jest rybakiem, ma jakąś rutynę swojego życia, codziennie robi to samo. Stoi jak przy taśmie w fabryce, codziennie dzieje się to samo, tak? I nagle przychodzi Jezus i wszystko zmienia i nagle już nie jest zwykłym rybakiem, ale staje się misjonarzem. Staje się apostołem, staje się uczniem Jezusa. Jezus do niego mówi, Piotrze, od dzisiaj będziesz ludzi łowić. Jakaż przemiana. Widzimy również Piotra, który na początku tej historii jest po prostu zwykłym grzesznikiem. Zwykłym, pospolitym grzesznikiem. Może nikogo nie zabił. Może stara się być dobrym mężem, dobrym ojcem. Stara się zarabiać na swoją rodzinę. Ale nie ma relacji z Bogiem. On wie o tym. Chodzi może do kościoła, czy w jego przypadku do synagogi, do świątyni chodzi, modli się, śpiewa, ale wie, zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma w jego sercu takiej osobistej relacji z Bogiem. I sam to wyznaje w tej historii. Mówi, Jezu, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Ale w tym samym dniu coś się zmienia, tak? Zmienia się. Ten człowiek, który był takim zwykłym, pospolitym grzesznikiem, który był na drodze do otchłani, do wieczności bez Boga, do tego człowieka Jezus mówi, stajesz się moim uczniem, stajesz się apostołem, stajesz się moim misjonarzem, daję ci nowe życie, daję ci zbawienie. Ten grzeszny Piotr A potem już i przez wieki mówi się, nie mówi się grzeszny Piotr, mówi się święty Piotr, tak? Więc zaszła jakaś niesamowita przemiana w życiu tego człowieka, którą dokonał Jezus. Patrzcie, jeden dzień, jak wiele przemian, jak wiele zmian na dobre. W jaki sposób takie przemiany mogą przyjść do naszego życia? Jeśli ty i ja, jeśli my chcemy być coraz bardziej podobni do Boga, chcemy być odbiciem Boga, chcemy być tym czystym lustrem Boga na ziemi, w jaki sposób zmiany mogą przyjść do naszego życia? Co musi się stać, jakie muszą być warunki spełnione, żeby zmiana nastąpiła w twoim i moim życiu? Takie trzy warunki chcę dzisiaj podać. Po pierwsze, pierwszym warunkiem jest decyzja. Musi być moment decyzji. Musi być moment, w którym powiesz, tak, ja się decyduję na to, Boże. Decyduję się na zmianę. Pan Jezus przyszedł do Piotra i mówi, Piotrze, mam dla ciebie propozycję. Możesz wypłynąć i zarzucić sieci, a możesz zostać na brzegu i robić to, co robiłeś dalej. I Piotr musiał na tę decyzję zareagować. Albo mówię tak, albo mówię nie. I każdy z nas w życiu stoi przed takimi decyzjami również. Wszystko zaczyna się od decyzji. I Piotr podjął tę dobrą decyzję, bo mówi, tak, Panie Jezu, na Twoje słowo wypłynę. Od tego zaczął się proces zmian w jego życiu. Piotr podjął dobrą decyzję, tak? Powiedział, dobrze, Boże, dobrze, Jezu. Druga rzecz, która zmienia nasze życie, bo sama decyzja to jeszcze za mało. Po tej decyzji muszą nastąpić jakieś nowe schematy życia, muszą nastąpić jakieś nowe nawyki, muszą przyjść nowe nawyki do naszego życia. I w tym wypadku widzimy Piotra, który zgadza się i podejmuje decyzję, ale robi coś więcej. W południe wypływa na połów, czego wcześniej nie robił, tak? Łowił w nocy. Widocznie tak najlepiej brało. Tam się nie znam na tym za bardzo, ale tak sobie wyobrażam, że skoro łowił w nocy, to nie dlatego, że nie mógł spać, ale dlatego, że to była najlepsza pora na to, żeby tam wtedy łowić. Ale nagle za tą decyzją idą nowe schematy życia, idą nowe nawyki. I Piotr mówi, zrobię coś nowego, zrobię coś, czego zwykle nie robię. Wypłynę w południe. Jeśli chcemy, żeby nasze życie ulegało zmianie, to za decyzją muszą pójść nowe schematy, nowe nawyki, tak? Muszą zacząć się dziać nowe rzeczy w naszym życiu. My musimy nowe kroki zacząć stawiać, żeby nasze życie było zmienione. I trzecia rzecz, jaka nastąpiła, która sprawiła, że jego życie się totalnie zmieniło, to po trzecie Piotr wszedł w nowe środowisko. Bo ta historia kończy się z tymi słowami, że kiedy wyciągnęli łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za Jezusem. Weszli w nowe środowisko, weszli w nowe przyjaźnie, weszli w nowe relacje, weszli w nowe okoliczności życia. Piotr i jego towarzysze, tak? Więc takie trzy rzeczy. Nowe decyzje, trzy rzeczy, decyzje, nowe schematy życia i nowe środowisko. I chciałbym się jeszcze chwilę nad tym zatrzymać, bo to są bardzo ważne rzeczy. Jeśli chcesz, aby twoje życie było przemieniane, jeśli chcesz być coraz bardziej odbiciem Boga w swoim życiu, to powinniśmy się naprawdę nad tym zastanowić i wsłuchać się w to i zaaplikować to jak najbardziej do swojego życia. A więc po pierwsze decyzje. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o decyzjach. Jak ważne jest, żebyś podejmował, żebyśmy podejmowali, żebym ja i ty, żebyśmy podejmowali decyzje, dobre decyzje, właściwe decyzje. Może dzisiaj siedzisz tutaj na tej sali i są pewne rzeczy w twoim życiu, które wymagają zmiany. Może są pewne rzeczy, które się Bogu w ogóle nie podobają. Może są pewne rzeczy, które są dla Boga czymś bardzo okropnym, czymś bardzo obrzydliwym. Jakieś twoje nawyki, jakieś twoje, twój styl życia, coś, czego Bóg się odwraca, coś, co nie jest dobre i ty wiesz o tym, że to nie jest dobre. A może jesteś chrześcijaninem i w twoim życiu już niby wszystko jest poukładane tak w miarę, ale gdzieś tam w kątach twojego życia jest kurz, jest jeszcze jakiś kurz, jest jeszcze jakiś stary brud. Gdzieś tam na regale jest jeszcze coś jest brudnego. I to cię tak trochę kłuje, ale z drugiej strony mówisz, no ale moje życie nie jest takie złe przecież. I Bóg dzisiaj patrzy na takie właśnie rzeczy w naszym życiu. Patrzy na życie, które jest w ogóle daleko od Niego, a może patrzy na życie, które jest już w miarę poukładane, ale jeszcze gdzieś tam zakurzone w różnych miejscach. I mówi, ważne są twoje i moje decyzje dzisiaj, tak? Ważne jest, jaką decyzję podejmujesz. Czy twoją decyzją będzie dzisiaj się jeszcze nie zmienię. Jeszcze nie dzisiaj. Jutro, tak? Tak jak mówią, niektórzy mówią, będę się odchudzać od jutra, tak? Wiecie, jutro to jest coś, co nigdy nie przyjdzie, tak? Bo jutro jest zawsze jutro. Będę się odchudzać od jutra. To też jest jakaś decyzja, odkładanie czegoś na potem. Więc ważne jest, jaką decyzję dzisiaj podejmujemy. Dzisiaj, kiedy tutaj jesteśmy, kiedy Duch Święty porusza nasze serce, jaką decyzję dzisiaj podejmiesz? Podejmujmy dobre decyzje. Dobre decyzje, po pierwsze. Dobre życiowo. Dobre dla naszego ducha, dobre dla naszego życia. Podejmujmy dobre decyzje. Nie wszystkie decyzje są od razu jakieś tam super święte. Jest wiele po prostu dobrych decyzji. Takich mądrych decyzji, takich życiowych. Podejmujmy dobre decyzje. Dobrą decyzją jest to, że wstaliśmy dzisiaj rano i przyszliśmy na nabożeństwo. To jest dobra decyzja, tak? Dobrą decyzją jest to, że mamy pracę i pracujemy. I nie wybrzydzamy, nie mówimy, nie, ta praca mi się nie podoba, może sobie wykombinuję coś innego i może posiedzę trochę na zasiłku czy coś tam. Dobrą decyzją jest, kiedy pracujemy. Dobrą decyzją jest, kiedy się kształcimy. Jest wiele po prostu dobrych, życiowych decyzji, tak? Więc podejmujmy dobre decyzje. To też jest proces zmiany naszego życia, kiedy podejmujemy po prostu dobre decyzje. Inne decyzje, które powinniśmy podejmować, to są trudne decyzje. O, z tym jest gorzej. Sama nazwa wskazuje, że są to trudne decyzje, tak? Jakie to są trudne decyzje? To są decyzje, które nas już dużo więcej kosztują. Czasami przeproszenie kogoś będzie taką trudną decyzją. Czasami wyznanie czegoś będzie trudną decyzją. Czasami oddanie czegoś, poświęcenie czegoś będzie trudną decyzją. Trudna decyzja oznacza, że gdzieś już tam walczymy mocno z własną pychą, z własnym ego, tak? Przeciwstawiamy się tej naszej ludzkiej naturze. Ale wiemy, że powinniśmy to zrobić, ale jest nam trudno. Dla niektórych z nas po prostu sama konfrontacja z problemem już jest trudną decyzją. Żeby zmierzyć się z problemem, żeby z kimś porozmawiać o czymś, żeby powiedzieć, słuchaj, to nie jest właściwe, co robisz, albo słuchaj, chcę cię przeprosić. Sama konfrontacja już często jest dla nas trudną decyzją. Ale musimy w życiu podejmować trudne decyzje, tak? Musimy. Stajemy często przed takimi sytuacjami i nie powinniśmy od tego uciekać. Musimy uczyć się, jak podejmować trudne decyzje, prosić Boga o pomoc i mieć odwagę, mieć siłę, mieć kręgosłup moralny, żeby podejmować trudne decyzje, tak? I też są jeszcze tak zwane Boże decyzje, bym powiedział. Boże decyzje. To są decyzje, które znaczą, że Bóg coś do nas mówi. Pan Bóg nam coś pokazuje przez swoje słowo. Czytamy Biblię i nagle zaczynamy coś rozumieć. Pan Bóg coś do nas mówi. Mówi, tak jest mój plan dla twojego życia. Taka jest moja wola dla twojego życia. Zrób to, zrób tamto. I to są tak zwane Boże decyzje. Widzicie, czasami nawet na nabożeństwie trzeba podjąć trudną decyzję. Różne są sytuacje, tak? A więc są dobre decyzje życiowe, są decyzje trudne, są decyzje tak zwane Boże, kiedy Bóg pokazuje swoją wolę, swój plan dla twojego i mojego życia i my Chcemy się zgodzić na nie, tak? Chcemy wykonać to. To jest pierwsza ważna rzecz. Jeśli chcemy, żeby nasze życie było zmieniane, musimy zacząć od decyzji. Druga rzecz, o której mówiliśmy, to są te nowe schematy, tak? Mówiliśmy, że Piotr, kiedy podjął decyzję, to potem wypłynął w południe i zaczął łowić w momencie takim, no, nie za bardzo może, albo w zupełnie nowych okolicznościach. A więc w miejsce starych schematów, starych nawyków mamy wprowadzać nowe rzeczy, nowe nawyki. Sama decyzja jest super, ale sama decyzja nie wystarczy. Decyzja jest jedynie jakimś startem, jakimś początkiem, jakimś momentem zwrotnym, tak? Ty możesz podjąć super decyzję teraz, siedząc tutaj na tej sali, powiedzieć, tak, ja decyduję się na to czy na tamto, ale za tym musi pójść kolejny krok. Muszą przyjść nowe schematy, nowe działania. To tak jak z tą dietą. Ile razy mówiliście, będę się odchudzać. Ale jakże często to się zatrzymywało tylko na etapie decyzji. Bo z tą dietą jest tak, że wiecie, żeby dieta działała, to nie jest tak, że się dodaje do tego, co już się je, jeszcze się dodaje dietę. To nie jest tak. Zwykle to jest tak, że się zastępuje, tak? Pewne rzeczy zastępuje się innymi rzeczami. I tak też jest w życiu. Nowe schematy oznaczają, że nie dodajemy do starych schematów nowe, ale że zamieniamy je nowymi. Zamieniamy je nowymi. Kiedy powstawał zbór w Zdzieszowicach, zaczął przychodzić pewien człowiek, to znaczy nawet na początku nie przychodził. Władek był uzależniony od alkoholu bardzo mocno i nie miał siły przyjść na nabożeństwo sam. Żona go wiele razy ciągnęła, zapraszała. On bardzo często w połowie drogi zawracał. Mówi, nie, dalej nie idę. Wracał do domu. Ale pewnego dnia przeszedł całą drogę, dotarł na miejsce i podjął decyzję. Nie pamiętam już, czy wyszedł do przodu do modlitwy, nie pamiętam, w jakich okolicznościach to było, ale wiem, że podjął decyzję, że chce zerwać z alkoholem, chce zerwać z nałogiem, że chce powierzyć swoje życie Chrystusowi, że chce być nowym człowiekiem, że chce być zbawiony, podjął tę dobrą decyzję. Ale jak myślicie, co się stało potem, kiedy wrócił do domu, kiedy wrócił do pracy, kiedy wrócił do kolegów? Czy koledzy powiedzieli, super Władek, jaką świetną decyzję podjąłeś, że już nie pijesz? Tak, będziemy cię w tym wspierać. O, nareszcie będzie jednego mniej do kielicha. Czy myślicie, że tak go przywitali? Absolutnie nie. Robili wszystko, żeby go nakłonić do starego schematu życia, tak? Władek, chodź z nami na piwo. Władek, chodź z nami na wódkę. Chodź tu, chodź tam. Ale Władek podjął decyzję i za tą decyzją poszły nowe nawyki, nowe schematy życia. Władek już nie szedł na piwo, ale czytał Biblię. Godzinami czytał Biblię. Był zapalonym wędkarzem. Zrezygnował z wędkarstwa nie dlatego, że łowienie ryb jest czymś złym, ale dlatego, że przy tym łowieniu ryb zawsze pili wódkę. Więc żeby nie być tam, gdzie są koledzy z wódką, zrezygnował z wędkowania. To, co bardzo kochał, to czym żył, zrezygnował z tego i zastąpił to nowymi schematami życia. Zaczął czytać Biblię. Zamiast ten czas spędzać w knajpie, to ten czas spędzał czytając Biblię. Czytał Biblię godzinami. On dosłownie pochłaniał, połykał Pismo Święte. I dzięki tym nowym nawykom, dzięki tym nowym schematom życia, jego decyzja została umocniona. Utwierdził się w swojej decyzji. No i po trzecie zrobił to, o czym my tutaj mówimy. Zmienił środowisko. Wszedł w nowe środowisko, tak? Tak jak Piotr poszedł za Jezusem, zostawił sieci, łódź i poszedł za Jezusem. Tak, taki Władek zostawił to stare środowisko i wszedł w środowisko ludzi, którzy go naprawdę autentycznie wspierali. Ludzi Kościoła, ludzi wierzących. I dzisiaj po prawie 20 latach Władek jest fantastycznym chrześcijaninem. I ani razu nie miał wpadki tak zwanej. Ani razu nie wrócił do alkoholu. Ani razu nie sięgnął po alkohol od prawie 20 lat. Chwała Bogu za to. To jest przemiana życia, tak? To jest przemiana życia. Bo była decyzja, za decyzją były nowe nawyki, nowe schematy i nowe środowisko. I człowiek jest przemieniony. Więc jeśli chcemy taką przemianę w swoim życiu oglądać, to musimy też pójść tym torem. Podejmować właściwe decyzje, po drugie zmieniać swoje nawyki i schematy życia, zastępować je nowymi, dobrymi. I po trzecie, wejść w środowisko ludzi, którzy będą cię wspierać i utwierdzać cię w twojej decyzji. Jak to jest bardzo ważne, żeby szukać ludzi wspierających twoje nowe decyzje. Niedawno byłem w Warszawie i widziałem manifestację. Pierwszy raz tak z bliska widziałem taką naprawdę potężną manifestację. Taki wiec ludzi, którzy walczą w obronie zalegalizowania marihuany w Polsce. I powiem wam, to było niesamowite, bo cóż by było, gdyby to był jeden człowiek, który stanąłby gdzieś tam, jeden człowiek na jakiejś ruchliwej ulicy w Warszawie, stanąłby jeden człowiek jakimś tam plakacikiem i by tam sobie napisał: chcemy sadzić i palić marihuanę. Co w ogóle, jaka siła przebicia, tak? Ale tych ludzi było tam tysiące. Słuchajcie, myśmy nie mogli przejechać, a akurat taki kordon tych ludzi szedł koło naszego auta i ten huk tych okrzyków, ta masa, ta dynamika tego tłumu, kiedy oni wszyscy krzyczą razem dla swojego celu. Widzicie, świat potrafi się zjednoczyć, świat potrafi się zjednoczyć, żeby swoje cele osiągać, tak? Bo w tym jest pewna duchowa rzeczywistość, pewna duchowa zasada, prawda, że kiedy ludzie są razem, kiedy ludzie są w jedności, wtedy mają siłę, tak? I Kościół też musi o tym pamiętać, że jeśli chcemy mieć siłę, to trzeba stać razem. Trzeba iść razem w jednym kierunku. I jeśli chcesz w swoich decyzjach być umocnionym, to trzymaj się właśnie ludzi, bądź razem. Nie bądź gdzieś z boku sam sobie, ale bądź razem. Trzymaj się ludzi, wchodź w środowisko ludzi, którzy będą wspierali twoje nowe decyzje. Bądź częścią Kościoła. Bądź częścią Kościoła. Więc tak wyglądała przemiana życia Piotra. A teraz porozmawiajmy o przemianie Kościoła w wymiarze ogólnym, bo teraz mówiłem o tym wymiarze indywidualnym, jak Bóg zmienił życie Piotra, jak Bóg chce zmieniać twoje i moje życie, abyśmy byli tym lustrem, doskonałym lustrem, odbiciem Boga. A jak to się ma do tego ogólnego wymiaru Kościoła? Jak Bóg udoskonala Kościół cały, bo czytaliśmy, że Bóg przygotowuje sobie Kościół czysty, bez skazy, bez zmazy, pełen chwały. Jak Bóg to czyni w Kościele? Czy Kościół wymaga przemian? Czy Kościół wymaga przemian? Co byście odpowiedzieli? Pewnie byście odpowiedzieli tak i nie, bo są rzeczy w Kościele, które są niezmienne i są rzeczy w Kościele, które wymagają zmian, tak? To tak jak z praniem. Pranie jest czymś niezbędnym. Ludzie prali od tysięcy lat. Odkąd mieli ubrania, to była jakaś forma prania. Bo pranie jest czymś niezmiennym, pranie jest czymś nieodłącznym. Pranie musi być w naszym życiu. Nie wyobrażamy sobie życia bez prania, tak? Ale popatrzcie, że to, co niezmienne, jednak forma tego prania ciągle ulegała zmianie. Kiedyś ludzie szli nad rzekę i prali gdzieś tam nad rzeką. No dzisiaj wam Odry nie polecam, ani kanału Ulgi. To nie jest dobry pomysł. Chociaż jest coraz lepiej. Mamy nadzieję. A potem były takie pralki, które ja już pamiętam, były w tak zwane franie. To była taka nazwa, czy to tylko tak się mówiło na to? To była nazwa. Tak się ta pralka się nazywała. To ja taką pralkę pamiętam. w domu. Pamiętam, mama miała taki wielki gar i w tym garze tam też pewne rzeczy trzeba było gotować, jakieś takie duże prześcieradła czy coś. Ale pamiętam tą Franię, która miała jeszcze taką, chyba taką wyrzymaczkę i to było coś atrakcyjnego dla chłopca. To była wielka atrakcja, można tam było wrzucić różne rzeczy oprócz prania też czasem. Zobaczyć, jak się kręci w kółko. Ale dzisiaj mamy jeszcze inne czasy i mamy jeszcze inne pralki, trochę bardziej sprawne, mniej nas absorbujące. Więc choć sama idea prania jest niezmienna, to forma cały czas ulega zmianie. I tak samo jest z Kościołem, tak? Są pewne rzeczy niezmienne, wiadomo, tak mówiłem na początku, Słowo Boże jest niezmienne, Bóg jest niezmienny, Duch Święty, Jego miłość, przykazania są niezmienne. Są pewne rzeczy niezmienne w Kościele. Ale wiele innych rzeczy, wiele form ciągle ulega zmianie, ale nie po to, żeby była zmiana dla zmiany, ale po to, żebyśmy coraz bardziej byli podobni do Chrystusa. Amen? Sama zmiana dla zmiany nie ma sensu. Ma tylko sens wtedy, kiedy stajemy się coraz bardziej wyraźnym odbiciem Boga, coraz wyraźnym odbiciem chwały Bożej. Podobno można ludzi podzielić na dwa typy. Są tak zwani obozowicze i tak zwani alpiniści. Obozowicze to są ludzie, którzy z natury lubią swój obóz, lubią swój namiot i mówią, jest dobrze tak jak jest, pozostańmy tutaj do końca życia w tej bazie. Kochanie, po co malować to mieszkanie, mi się tak podoba jak jest. A tam jakieś zabrudzenie tu czy tam, to nie ma takiego problemu, niech zostanie tak jak jest. Tak powie obozowicz. Kościół, tak, jest fajnie tak, jak jest, super, nic nie zmieniajmy, żadnej formy nie zmieniajmy, czuję się dobrze w tym, co jest. Obozowicze są z reguły bardziej konserwatywni, bardziej przywiązani do tradycji. Podobno mamy to w genach, to nawet nie jest kwestia jakiejś kultury czy czegoś tam innego, ale podobno to jest jakieś też genetyczne uwarunkowanie, że niektórzy ludzie są bardziej skłonni do tradycji i konserwatyzmu, a inni są bardziej alpiniści. Alpiniści to są ci, którzy się ciągle wspinają dalej. Fajnie było tutaj, gdzie było, ale chcemy iść dalej, chcemy coś więcej, chcemy coś widzieć więcej, zróbmy coś nowego. Niektórzy są bardziej tacy z natury. Tak czy inaczej, kochamy się wzajemnie i okazujemy sobie cierpliwość i łaskę i wyrozumiałość. Amen? Czy jesteśmy bardziej skłonni do konserwatyzmu i tradycji, czy jesteśmy bardziej skłonni do postaw innowacyjnych i przemian, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ważne jest to, żeby wszystko, co się dzieje, było po to, abyśmy byli coraz bardziej odbiciem Boga, coraz wyraźniejszym odbiciem Boga również jako Kościół. I co mówi Słowo Boże? Żeby postawić przy sobie, Chrystus chce postawić przy sobie. Popatrzcie, to jest w tłumaczeniu ekumenicznym bardzo fajny zwrot. Taki obraz ceremonii ślubnej, tak? W naszym tłumaczeniu czytamy przysposobić, ale tutaj pisze postawić przy sobie. To tak jak pan młody czeka już na pannę młodą, która ma wejść i stanąć koło niego. Na ślubie. To Chrystus jest ten oblubieniec, Biblia mówi. Chrystus jest ten Pan młody, tak? A Kościół jest tą Panną młodą, która się przygotowuje, która się nastawia na ten dzień, na dzień spotkania z Bogiem. I Chrystus chce przy sobie postawić taką Pannę młodą. Taki Kościół chwalebny, bez skazy, zmarszczki, czegoś podobnego, aby był święty, nieskalany. Taki jest cel przemiany Kościoła. Wszelkie zmiany, które następują w Kościele, mają służyć temu jednemu celowi. Nie dlatego, że coś się komuś tak podoba, albo jest taka moda, albo inna moda. Najważniejsze jest to, żeby Kościół był coraz bardziej podobny do obrazu Boga. Amen? Żeby Kościół był coraz bardziej czysty, pełen chwały, bez skazy, święty, gotowy na spotkanie z Chrystusem, tak? I co tam dalej jeszcze czytamy w 2 Koryntian 3,18, powtarzam ten werset. My wszyscy odzwierciedlamy chwałę Pana i przekształcamy się w ten sam obraz od chwały do chwały. I to jest cel przemiany Kościoła. Kościele, my potrzebujemy przemian. My potrzebujemy przemian nie dlatego, że tak po prostu nam się chce, albo może nam się nie chce, ale Kościół potrzebuje przemian, żeby stawać się coraz bardziej podobnym do Boga, tak? Aby stawać się coraz wyraźniejszym odbiciem Boga. I na koniec kilka takich pytań do przemyślenia dla nas, dla Kościoła. Czy stajemy się rybakami ludzi, czy tylko sympatykami wędkarstwa? Tak w życiu takim zwykłym, to ja jestem tylko sympatykiem wędkarstwa, ja nie jestem wędkarzem. Jak ktoś złowi dobrą rybę, to ja się cieszę z tego, czasami nawet skorzystam z tego. Łukasz, dziękuję. Ale nie jestem sam tym wędkarzem, jestem sympatykiem. Ja mogę wspierać, kibicować tym, którzy łowią. Ale jak jest w Kościele? Chrystus mówi do Piotra, Piotrze, będziesz rybakiem dusz. Od dzisiaj ludzi łowić będziesz. Kim jesteś ty, kim jestem ja? Czy jesteś tym, który kibicuje i powie, tak, tak, bracia, idźcie i głoście Ewangelię innym? Czy jesteśmy tak jak Mojżesz, który mówi, tak, Boże, ale poślij mojego brata Arona? Fajnie to brzmi, co mówisz, ale niech Aaron to zrobi, nie ja. Czy jestem rybakiem dusz, czy tylko sympatykiem wędkarstwa? Czy stajemy się widocznym światłem dla miasta, czy jesteśmy prywatną lampką nocną? Czy to, co się dzieje tutaj na nabożeństwach, czy to, co robi Ostoja, czy to ma jakiś wpływ na Opole? Czy to ma jakiś wpływ na Opole? Czy to ma jakiś wpływ na Opolszczyznę? Czy to dotyka życia ludzi, którzy żyją w naszym mieście i w naszym województwie? Czy też to nasze światło jest naszą prywatną lampką nocną z naszej prywatnej sypialni, gdzie nikt nie ma wstępu, tylko my się tym światłem cieszymy? Mam nadzieję, że to są takie troszeczkę prowokacyjne pytania, ponieważ Kościół musi stawać się coraz bardziej podobny do obrazu Boga, tak? Dalej, czy zarzucamy coraz większe sieci, czy boimy się tej głębokiej wody? Czy tak jak Piotr i uczniowie, jesteśmy gotowi wypłynąć i większe sieci zarzucić, bo Bóg ma jeszcze więcej dla nas. Dzisiaj śpiewaliśmy tę nową pieśń. Jak to jest? Bo wierzymy w większe rzeczy, więcej dla nas masz. Czy rzeczywiście tak wierzymy, większe rzeczy, że Bóg ma dla nas więcej? Dla naszego Kościoła, dla naszej Ostoi, czy On ma więcej? Czy to wierzymy, czy nie boimy się zarzucać tych większych sieci, czy boimy się porażki? Czy boimy się, że nam się nie uda, że nam nie wyjdzie? Jakiś czas temu mieliśmy taką akcję Jesus House tutaj w Kościele. Tak, pamiętacie? Tu było wideo, kilka wieczorów. Ta akcja nie była zbyt dobra w moim odczuciu. Ta akcja była może nawet i porażką w pewnych aspektach. Nie dotarliśmy do tego środowiska, do którego ten przekaz był kierowany. Był kierowany do bardzo młodych ludzi, nie byliśmy tego świadomi. Ci młodzi ludzie nie dotarli tutaj do nas. I tak. Ale słuchajcie, jaką mamy postawę w tym? Czy boimy się takiego ryzyka, że zrobimy coś i nam nie wyjdzie? Czy mówimy, będziemy zarzucać sieci tak długo, aż się uda? Amen? Słuchajcie, kiedy robimy różne rzeczy, będą zdarzały się jakieś pomyłki, jakieś wpadki, czasami jakieś porażki nam się zdarzą. Ja się do tego przyznaję. Ale myślę, że lepiej jest próbować i odnieść czasem porażkę, lepiej jest zarzucić sieci i złowić tylko starego kalosza, niż siedzieć, nic nie robić, niż siedzieć na brzegu i powiedzieć, nie, to nie ma sensu, bo nóż mi nie wyjdzie. Prawda? Ja chcę, żeby nasz Kościół, ja chcę, żebyśmy razem podejmowali takie ryzyko, żebyśmy zarzucali różne sieci, bo w ten sposób będziemy odzwierciedlać naturę naszego Boga, tak? Bo On chce, aby Ewangelia docierała do wszystkich ludzi. Dalej, kolejne pytanie. Czy jesteśmy zadowoleni z ilości, jakości? Czy pamiętamy o tym, że mamy być coraz bardziej święci i o tym, że jest jeszcze wielu ludzi zgubionych, którzy nie znają Boga? Czy mówimy tak, jak Kościół w Laodycei mówił? Jesteśmy fajni, jest nam tak dobrze, jesteśmy bogaci, zbieramy fajne kolekty, mamy świetną salę, jest nam ciepło, nie pada nam na głowę. Cóż nam więcej trzeba? Przyjdź, Panie Jezu. A może nie jesteśmy jeszcze tak do końca tym lustrem czystym i poukładanym? Może jeszcze trzeba zmienić wiele rzeczy w naszym życiu i jeszcze zdobyć trochę ludzi dla Królestwa Bożego, tak? Może jeszcze nie jest czas na taki samozachwyt, ale czas, żeby jeszcze się zmieniać. Czy chcemy, żeby Kościół odpowiadał nam, naszym potrzebom, czy chcemy, żeby trafiał w potrzeby ludzi poszukujących Boga? Czy chcemy, żeby nasza ostoja była taka, jak my sobie wymarzymy, jak nam odpowiada, czy też patrzymy na to, że przychodzą ciągle jacyś nowi ludzie, którzy mają swoje potrzeby? Niektóre potrzeby są bardzo wyraźne, tak jak dzisiaj potrzeba tego Pana, który wyszedł z nabożeństwa. Niektóre potrzeby są bardzo wyraźne, bardzo rzucające się w oczy, inne są mniej wyraźne. I czy nasza ostoja będzie taka jak nam odpowiada, czy będziemy brać pod uwagę potrzeby ludzi, którzy tu przychodzą i powiemy, aha, jeszcze to powinniśmy zrobić, jeszcze się zaopiekować takimi ludźmi i ludźmi uzależnionymi i seniorami i dziećmi i takimi osobami i taką młodzieżą. Czy patrzymy na Kościół w ten sposób? Kiedy wchodzisz do przedszkola, to przedszkole wygląda inaczej niż na przykład hotel albo bank. W przedszkole ma malutkie krzesełka, ma włączniki światła niżej, ma mniejsze toalety. Różne takie rzeczy są, inne są w przedszkolu niż w jakiejś innej instytucji. Dlaczego? Ponieważ to pomieszczenie jest pod potrzeby konkretnej grupy ludzi. Ktoś nie myślał o sobie, że ja tam będę, ale ktoś myślał, aha, tam przyjdą dzieci, dlatego trzeba zrobić to, to, to i to. I czy tak myślimy o Kościele? Że w Kościele trzeba jeszcze to, to i to, ponieważ przyjdą różni ludzie, którzy mają różne potrzeby. Amen? Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana i ta zmiana jest po to, żebyśmy stawali się coraz wyraźniejszym odbiciem naszego Pana. Amen? Amen. Powstańmy. O, ja wiem, że to nie jest takie łatwe z tymi zmianami. To nie jest takie łatwe i takie przyjemne. A żona naprawdę mnie dopadła i musiałem malować pokój. Świeży przykład z mojego życia. To wcale nie jest takie łatwe, kochani, z tymi zmianami. Ale jeśli chcemy być coraz bardziej jak Bóg, coraz bardziej Chrystus, to nie ma innej drogi, tak? Nie ma drogi innej na skróty. Tylko taka droga, mówimy, Panie, przemieniaj mnie dalej. Panie, przemieniaj mnie na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Spraw, żebym w swoim życiu odbijał coraz wyraźniej Twoją osobę. Niech to będzie naszą modlitwą dzisiaj, Twoją i moją modlitwą. Panie, pomóż nam odbijać Twój obraz coraz wyraźniej. Nie traktuj swojego życia tylko jak pojemnik, który Bóg ma ciągle czymś napełniać, ale popatrz na siebie jak na to lustro, które ma coraz wyraźniej odzwierciedlać Bożą naturę. Jeśli potrzebujesz się podjąć jakąś dobrą decyzję, ważną decyzję, może trudną decyzję, to zachęcam, zrób to, a za tą decyzją niech pójdą Twoje czyny, niech pójdą Twoje kroki, niech pójdą nowe nawyki, nowe środowisko, niech pójdzie za tym przemiana Twojego życia, całego życia, tak? drogi Boże, potrzebujemy się zmieniać. Potrzebujemy się zmieniać. Potrzebujemy przemiany. Wyznaję, Panie, że ja potrzebuję przemiany, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Ciebie, aby być coraz lepszym odbiciem Twojej osoby. Być tym lustrem, czystym lustrem. I prosimy Ciebie o nasze życie, prosimy Cię o nasze osobiste życie teraz. Potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy zmiany, Panie. Potrzebujemy się zmieniać. Potrzebujemy stawać się ludźmi coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. I modlimy się też o nasz Kościół tu w Opolu. Modlimy się o to, abyś nas zachował od samozadowolenia, abyś nas zachował, Panie, od tylko jakichś pobożnych nawyków i tradycji, abyśmy byli Kościołem, który się przemienia, ustawicznie się przemienia na podobieństwo Boże, na podobieństwo Chrystusa. Abyśmy byli Kościołem, który ma wpływ na miasto, ma wpływ na naszą okolicę, abyśmy byli Kościołem, którego wylewa się miłość Boża do ludzi zgubionych, abyśmy byli Kościołem czystym, świętym, coraz bardziej oczyszczonym, coraz bardziej uświęconym Kościołem. Tego potrzebujemy, Panie, o to Cię prosimy. Przez Twojego Ducha przemieniaj nas, prosimy Cię o to. Jeśli dzisiaj potrzebujesz podjąć tę najważniejszą decyzję, decyzję o życiu z Bogiem, to zachęcam, podejmij ją teraz. Powiedz: Boże, chcę żyć dla Ciebie. Chcę żyć dla Ciebie. Chcę żyć dla Chrystusa. Chcę być chrześcijaninem. Chcę być człowiekiem zbawionym. Chcę być osobą wierzącą. Chcę być w niebie z Bogiem. Chcę mieć życie wieczne. Podejmij decyzję. Podejmij decyzję teraz. Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Podejmij tą dobrą decyzję, tą najważniejszą decyzję. Ale za tą decyzją niech pójdzie Twoje życie, niech pójdzie przemiana Twojego życia. Do tego Cię zachęcam. Niech Pan pomoże Tobie podjąć taką decyzję dzisiaj. Amen.